Po co gardło niszczyć, skoro może się jeszcze przydać?
A, że na przyszłość, że trzeba, że może dziś, może jutro.
Na ulicach miast.
Można coś, można wykrzyczeć. Tylko właśnie nie wiem już, co można wykrzyczeć.
Dobrze, że jeszcze można krzyczeć.
A, No, będzie reglamentowane może. Może w kolejnej, wiesz, obostrzeniach covidowych
nie można krzyczeć. Mój drogi, tak sobie pomyślałem w zasadzie dzisiaj, nie, że tak dotarło do mnie.
My mamy piosenkę,
która zapowiada palmę.
Nas.
W zasadzie to klasyk. Ona powinna być już kiedyś na liście przebojów, powinna się znaleźć, na przykład, wiesz, na przykład 18 tygodni na 26 miejscu, gdzieś tam, nie wiem. Dobrze, więc mamy piosenkę o zespole Utah Stars. Stars, który grał kiedyś w ABA. To jest taki popularny motyw teraz. No. I wiesz co, ja tak sobie pomyślałem, że... ja wiem, że powiesz, dlaczego nie, więc może to nie będzie dobry pomysł, ale no skoro mamy piosenkę Utah Stars, a Utah Jazz są na pierwszym miejscu w NBA, pierwszy raz od kiedy my prowadzimy podcast, po raz pierwszy, nigdy jeszcze nie było w tym po kwartale sezonu, nawet Boozer i Kirilenko tego nie zrobili. Chyba.
Nigdy
nie będzie Utah Jazz drużyną rapu, ponieważ Utah Jazz to był Greg Oster taki z twoim... Nie?
Najlepsza drużyna NBA obecnie.
No.
Nie. Ja nie dam rady, ja tam nikogo nie lubię. No, nikogo.
Nie lubisz nikogo, ale przecież masz...
Nikogo tam nie poważam.
Wow. Jesteśmy już na poziomie poważania. No dobrze.
Poważania.
Nie, Jordan Clarkson. Odejdź. Do Hołowni.
Chłopak z meksykańskiego więzienia. No nie mogę.
Dobra, Gobert. Nie, krytyka. Krytyka. Mapety.
Tatusiowaty Joe Ingles.
No a dlaczego? Joe Ingles to...
Rudy COVID, Gobert. No, ten Spida... Spida Mitchell, którego nawet Szak nie poważa. No nie, no szanujmy się.
Kto poważa jeszcze Szaka swoją drogą?
Ja.
O, dobrze, cieszę się.
Ja.
Występy Szaka są interesujące w ostatnich tygodniach, ale...
Ale ja chciałbym zastosować formułę Marka Gazola, że ja nie chcę na ten temat rozmawiać.
Rozumiem, ja też nie chcę na ten temat rozmawiać.
Bo to mnie osobiście boli mnie to, ale... I powiem swojego słowa o tym człowieku.
To może wyślesz mu takie, bo zdarzyło ci się wysyłać różnym postaciom z NBA takie supportujące rzeczy. Na przykład tak mu wyślesz, będziesz go supportował. Na przykład Szak, nie wiem, przypomnisz mu, ile razy był w All-NBA, albo z kim w jednym zespole grał.
Ile razy powiedział jednak coś mądrego.
Na przykład twoje ulubione cytaty, ulubione chwile Szaka. No coś takiego, na pewno by dał ci lajka, myślę.
Nie, myślę, że nie. Ja już próbowałem kilka razy, ale nie udało się.
Więc ci Utah Jazz nie będą drużyną rapu. Ja myślę tak.
Ty się tak podpiałeś trochę dzisiaj?
Ja myślę, że drużyna rapu nigdy już nie zaistnieje. Nigdy już nie będzie drużyną rapu.
Chyba, że będzie to Brooklyn za 4 lata.
No, albo za 2 już nawet.
Nawet za 2.
Nie dojdzie do tego, żebyśmy mieli drużynę rapu. Czy podpiąłem, czy nie? Nie wiem.
No nie, ale to ja widzę, że pewien taki entuzjazm w tobie. No,
tak, ten zespół mi się kojarzy, zaczyna mi się kojarzyć z Dallas Mavericks 2011 w tym punkcie sezonu. Bo Dallas Mavericks w tym punkcie sezonu jeszcze grali z Caronem Butlerem i oni byli bardzo dobrzy na początku, nie aż tak świetni na początku sezonu, ale byli bardzo dobrzy, pamiętam. I Caron Butler się kontuzjował i potem nagle przestaliśmy mówić o Dallas Mavericks i oni wygrali tytuł na końcu. Kojarzą mi się tym, że nikt właśnie ich nie poważa. Mało kto ich poważa. Od tego zaczynając, nie? Mało kto ich poważa. Gwiazdy największe nie są wcale jakimiś wielkimi superstars, z całym szacunkiem dla Dirka Nowickiego, że porównuje go do Donovana Mitchella i Rudy'ego Goberta, ale to nie są ludzie, którzy nas porywają. Chciałem wszystkim przypomnieć, że Dirk Nowicki nie porywał nas przed 2011 rokiem i uważaliśmy, że był soft. W dodatku był Niemcem. Jest cały czas. Zresztą, co dla niektórych było przeszkodą, nie do przeskoczenia. To jest i tak właśnie Jason Kidd, tak, stary Jason Kidd, wiesz, to Tyson Chandler, Charlotte, kto to w ogóle jest, tak, wiesz, nie wiem, zacząłem się...
Tak, to też był trudny zespół, który...
Show Marion stary, coś takiego, wiesz.
Ale potem wszyscy jakoś tak się tu nie rzucili i byli bardzo szczęśliwi, to jest taka piękna historia.
No to ciekawe jakby było, gdyby Jazz zdobyli mistrzostwo w tym trudnym sezonie i switch to początek lipca, wychodzi Space Jam w lipcu, a to kurwa, mije oni, napierdala trójki. Juan Morgan w finałach NBA. Ludzie się zastanawiają, o kim ja mówię, są rezerwowi w Utah Jazz. George Niang z George Sound w finałach NBA niszczą Boston. A? Jadą z Brooklynem. Rudy Gobert i Donovan Mitchell, wielka sztama. Takie dwie zaciśnięte dłonie znajdują się w nowym logo NBA, wiesz. Jesteśmy razem. Przetrwaliśmy COVID. Patrz, piękna historia zostaje napisana. Ja kupuję książkę. Miałem też, mam książkę o Dallas Mavericks.
Do tego zmiana właściciela. Niedawno umarł legendarny trener. No, piękne takie, wiesz, można zrobić takie przebitki. Mm. Karl Malone.
Rodzina Millerów, Karl Malone na traktorze. John Stockton, tak 30 dzieci skupionych wokół Johna Stocktona, który tłumaczy im zasady obrony.
Pick and rolla.
Z użyciem rąk. Tak. Jeff Hornacek.
Nie mogę tak
powiedzieć. W gabinecie fryzjerskim.
Jedna kontuzja Conleya i to się wszystko rozkupuje jak
Dallas. Ale co? I Dallas też zdobyli tytuł bez Butlera?
No ale chyba Conley jest troszkę więcej. No,
ale Butler też nie grał w meczu gwiazd.
No ale Conley chyba ma szansę. Jeśli nie w tym roku, to już nigdy.
No właśnie, więc... Butler chyba nawet zagrał w meczu gwiazd, przepraszam, w Waszyngtonie zagrał chyba raz czy dwa razy.
Raz.
No dobrze.
Nie umiem się
nie,
jakoś tak.
Nie, ale może by...
Nie lubię tego Duberta.
Nie lubię, dobrze.
Nie lubię.
A oni ładnie grają w koszykówkę, o to chodzi. Trafiają dużo trójek, bardzo dużo podają sobie piłkę. Podają sobie tak piłkę fajnie, że jak ktoś już jest na prawie czystej pozycji, to jeszcze odda do drugiego. Cyk, bardzo ładna koszykówka, w bardzo dobrym spacingu, silna rotacja. Każdy, to jest fajne, jak się Jazz ogląda, gdy oni grają krótką rotacją. Bo wiesz, ja szczerze ci powiem, w tym sezonie doszedłem w końcu do wniosku, takie będzie wyznanie od kuchni, ostatnio miałem to moje piorunujące wyznanie na temat Anthony'ego Gilla. Powiem ci tak, przez lata, jak oglądałem mecze NBA, największy problem w meczach NBA sprawiał mi ten moment, dokładnie jak jest tak 10 minut do końca drugiej kwarty. Na boisku są jeszcze rezerwowi, poziom od 5 minut siadł, bo grają już zmiennicy.
Tak.
No i nie, no oglądasz ten mecz i wiesz, że jeszcze, o Jezus, jeszcze tyle tego meczu jest. Więc tutaj sobie wprowadziłem takie usprawnienia, nie tyle, że przewijam, ale sobie, wiesz, zaczynam jakieś ćwiczenia robić i patrzę sobie, wiesz, tak... co się dzieje w drugiej kwarcie na boisku i potem z reguły się nie dzieje dużo. Już ciekawsze są te, wiesz, te czwarte kwarte, ale poczekaj, właśnie będzie o Jazz. Te początki czwartych kwart są fajniejsze, bo czasem, wiesz, coś wstawia starterów, bo trzeba gonić albo zostawia starterów na boisku, a drugie kwarty o tej porze roku to jeszcze gramy, jeszcze zwłaszcza w tym sezonie, gramy szerokimi rotacjami i fajnie się ogląda Utah Jazz, bo oni mają dużo fajnych graczy o tej porze, właśnie wtedy mają. Dużo jest, cały czas jest jeszcze jakiś 3-4. Ty mówisz, wiesz, o tym, że a, jedna kontuzja, oni leżą. Spokojnie. Oni w zeszłym sezonie mieli jedną kontuzję i wcale się nie położyli. Byli na którym? Na 5. miejscu, a mieli więcej niż jedną kontuzję. A, to ta silna rotacja 8 ludzi, 9, bo tam też muszą grać więcej osób. To się po prostu fajnie ogląda, gdy masz jakość na boisku. Masz jakość wszędzie, piłka dotyka jakości, w dłoniach jest jakość, wiesz. Jakość, umiejętność, gramy razem, no nieprzypadkowo są na pierwszym miejscu w dużej tabeli. Zwał jak zwał.
Ja mam dwie uwagi do tego, co powiedziałeś. Pierwsza, ja z kolei rozsmakowuję się w tych początkach drugich kwart. Muszę powiedzieć, że w meczu, nie wiem, czy to nie jest mój ulubiony moment.
A ja nie rozumiem tego, poczekaj, bo ja chcę do tego powiedzieć. Powiedz o tym, o tej Oklahomie twojej, bo też dostałem takie tweety, bo ja zaczynam podejrzewać was o sadyzm jakiś, masochizm albo takie bycie fancy trochę, przepraszam, takie, o, jestem hipsterem na siłę, coś takiego.
Ha, oczywiście na siłę.
No, na siłę, tak, na siłę, bo ludzie mi mówią, że Oklahoma jest, przepraszam...
Jednak takie zgwałconko, tak?
Co?
No to oglądanie, no tak na siłę zgwałconko.
No bo potem, no bo poczekaj, no jest trochę gwałconko, bo też mi ktoś wczoraj napisał, całkiem mądra osoba widzę po tweetach, który pisze do mnie, ty też jest całkiem mądrą osobą, więc zaczynam się zastanawiać i podejrzewam was o to, bo piszą mi ludzie o tym, że wiesz, tam Pokuszewski gra, Tio Maledon gra, wiesz, tam Hamidou Diallo gra. Jak spojrzysz na te line-upy, które grają, te rezerwowe line-upy, to ile oni punktów zdobywają? Co oni robią razem na boisku? W sensie, ile można oglądać czegoś, co jest słabe, katastrofalne? Po co się to ogląda? Po to, żeby być hip? Przepraszam, po to, żeby być hip, fajnym i zaistnieć w sieci?
Nie, ale dlaczego ty uważasz, bo ty widzisz, ty patrzysz tak na koszykówkę, jak wiesz, jakbyś macał pomidory w Lidlu po prostu, no. Jaka jest jakość tego
pomidora? Nie w Lidlu. Do Lidla co? Nawet nie wejdę do Lidla. Dobrze, wiem, o czym mówisz, dobrze, no.
No nie, że tak patrzysz, no, tak z góry i ten pomidor nie jest dość czerwony. Mm-hmm. A ja oglądasz jakby dla oglądania tych chłopaków, jak sobie radzą. No, czy jest tam jakaś wartość koszykarska w tym? Może
no,
nie.
No, no to właśnie o to mi chodzi, to jest hip trochę, bo to są bo to jest zespół, który to jest 30, 29.
To jest po prostu inne oglądanie koszykówki.
Rozumiem, ale też hipsterskie moim zdaniem.
Ja oglądam tych graczy, żeby zobaczyć, co ciekawego wymyślą, jak im się nie uda, jak Pokuszewski nie trafi, jak Maledon źle poda piłkę, jak się wydyga.
Kwiatkowski zabrania znykającemu oglądać Oklahoma City Thunder. Proszę tego komentarza już nie pisać. Dobra, dobra.
Ale z drugiej strony, jak im się coś uda, to jest tak, wiesz, myślisz sobie, no fajnie. Chłopaki.
Super, ale masz 24 godziny w dniu, tak?
Tak.
Ile czasu możesz spędzić przy NBA i akurat ile, no to tam godzinę, dwie, trzy, i akurat ten czas poświęcasz na oglądanie ławki rezerwowych Oklahoma City Thunder. Żeby potem móc powiedzieć o tym i napisać w sieci. Albo Michael Mulder jest świetny. Gdzie Michael Mulder? Proszę. No bo ja mówię o tym, patrząc na te na przykład rezerwowe składy Golden State Warriors, które grają. Pisałem dzisiaj o tym, bo mówię, no i co? No fajni ludzie, no co? Eric Pascal gra, co z tego wynika? Poziom ataku gorszy niż Minnesota, bez Curry'ego na boisku. No co to jest?
No ale właśnie ja to lubię się tak zanurzyć w takie nie wiadomo co. No.
Rozumiem, bo moim zdaniem jest to też takie hip, no. Takie, o patrz, oglądam Oklahoma i wiem, kto to jest, Tio Maledon.
Nie, bo ja chcę być na tym bendłegonie, jak oni będą zdobywali mistrzostwo. Powiem, słuchajcie, ja widziałem wszystkie mecze od ostatnich 5 lat.
I proponowałeś, żeby Oklahoma City Thunder została drużyną rapu w ogóle na dekadę.
Tak, tak.
Oklahoma City Thunder ma pick Miami.
Ja muszę ci powiedzieć, że byłem wczoraj troszeczkę rozczarowany, troszeczkę. Nawet szybciutko przewinąłem twojego wake-upa. Czy nie napisałeś o tym koszu Maledona, który zamroził mecz, jak to lubisz napisać? Na minutę 30 chyba przed końcem. Mm-hmm. No, tego zabrakło.
Nie przebiło się to, nie trafiło, było 13 meczów niestety. Tak miałem wrażenie, że tam czegoś brakuje w tej końcówce. No ale no niestety. Przepraszam, no najmocniej, no przepraszam. Spotkamy się o 17 na Placu Zbawiciela i to wszystko przedyskutujemy.
Kibice w Mount nadal nie mogą ci wybaczyć, że w ten sposób tak spostumowałeś ten fantastyczny kosz Maledon.
Co zrobią? Wywieszą białą flagę.
Maciek, ale z drugiej strony jest takie pytanie, no ile można tego Lebrona oglądać, ile można tego Tatuma?
Hej, są inne zespoły, no nie gramy w ośmiu. No rozumiem. Tylko rozumiem, że to tak często jest, że potem jest, wiesz, za 2 miesiące już nie będziesz mógł na to patrzeć.
No ale właśnie widzisz, na powierzchni.
No bo ja... No dobrze.
Dobrze. A druga uwaga, no. Którą ma, jeśli mogę, to, że wydaje mi się, że Quincy Snyder się, że tak powiem, uratował trochę na chwilę obecną. Bo tak myślę, że się nie mówiło o tym, nie ten, ale on był troszeczkę na takim cieplutkim krześle. Pomalutku. No bo to jest który? Jego 7. sezon? I tak progresu nie ma. Ta koszykówka strasznie taka, bym powiedział, trudna, no bo ona jest bardzo chyba taka, bym powiedział, wysublimowana, wysmakowana, wiesz,
nie, no.
Posypana kardamonem.
Każdego dnia kardamon idzie u mnie, więc nie przesadzajmy z tym, żeby kardamon to jest jakaś...
Nie, ale to może dlatego ty tak patrzysz na te pomidory w sposób taki, wiesz, z góry. Hmm. Że tak odkupił trochę winy w ostatnich lat, kiedy to nie szło. Kiedy to wiesz, no pierwsza runda szczyt marzy.
Okej.
No to 3-1 też nie pomogło za bardzo. I tak wiesz, no on wielkim trenerem jest, trochę o tym się zapomina. Że on na pewno jest top 5.
Teraz się chwyć Maledona. Nie, no nie wiem, no był faktycznie, ale faktycznie był moment taki, że oni tam przez chwilę się zaczęto zastanawiać. Miałem wrażenie, że to było w jakiejś serii porażek, gdzieś tam coś takiego. Chyba dużo się tak, Quinn Snyder się tak przebił, wbił do NBA. Tak było o nim gorąco na początku. O, Quinn Snyder, co? Tak pamiętam, tak, ale był moment, że był na jakimś takim cieplutkim krześle, był coś takiego, to dlatego, że może się ludzie spodziewali, że jeszcze trenerzy w NBA potrafią, wiesz, wymyślać niestworzone historie i doprowadzić New York Knicks do mistrzostwa, wiesz, albo tak jak w lidze angielskiej, nie wiem, Leicester City, słabo, wiesz, że potrafią poprawić talent, wynieść dużo w górę, no to się tak nie udaje za bardzo, nie w tych latach.
No nie, ale to wiesz, to okazuje się, że to jest jakby takie zaskakujące, że przecież ta grupa to jest jedna z tych drużyn, gdzie tych minut z zeszłego roku, a potem pewnie jakbyśmy popatrzyli przez ostatnich 2-3 lat, wróciło najwięcej.
Tak, ale z drugiej strony było bardzo mało.
Jest mała,
było
więc...
tylko 11 meczów Conleya, Michela i Ingelsa razem w poprzednim sezonie. 11 albo 17. Mało było, no, oni mało wiesz, razem grali, bo tu nie grał
jeszcze,
czy co.
To już jeszcze Bogdanowicza i się okaże, że takiego meczu w ogóle nie było. Żeby oni grali wszyscy w czwórkę razem.
Dobrze, nie mówmy o Utah Jazz, bo są ludzie, którzy są zafascynowani Utah Jazz, a mam wrażenie, że wiesz, no sorry, Bogdanowicz grał chyba cały poprzedni sezon, jeśli dobrze pamiętam.
Nie, w sensie kontuzję miał.
Nie kalećmy, wiesz?
Nie, kontuzję miał przecież cały sezon, nie było go, no, bo największe osłabienie Utah, to oni odpadli w pewnym momencie, że tak powiem, z wyścigu o cokolwiek, bo wiadomo,
że... Bomblu go nie było.
A wcześniej był. Mm-hmm. Wcześniej też się kontuzjował.
On chyba grał cały sezon i w Bomblu się kontuzjował. Przed Bomblem się kontuzjował, postanowił nadgarstek leczyć.
Może tak było. Mm. Historia napisana na nowo. Nowa Polska.
No dobrze, ale to faktycznie zespół musi zarazić tutaj ludzi. No
nie, ale wiesz,
trzeba go oglądać. Zagrają w niedzielę grają. O 21:30 w Canal Plus można obejrzeć Jazz z Denver. Mecz prawdy.
Ale ja chcę tylko jedno zdanie powiedzieć, że to jest jakby szacunek dla niego, że on po tylu latach nadal ci goście go kupują. Że nadal to działa. No. I zespół po tak długim okresie zaczął wygrywać. No
oni więc... mieli ilu? Dwóch trenerów w 40 lat? Nie?
Coś takiego.
No, bo to też jest taka organizacja jak Pittsburgh Steelers w NFL, gdzie trzech trenerów przez 30 lat jest, nie? Jeszcze to pod byłym właścicielem, pod właścicielami Millerami.
Po Sloanie był przez ten.
Tyron Corbin, no. Jeszcze ktoś był? Nie, chyba nikt nie był.
Jacques Vaughn był, tylko tam grał. No dobrze, no.
Zobaczymy, teraz mają tego nowego koleżkę Squaltricks, co komputery wymyślił. No i zobaczymy. Są w pełnym składzie, więc to też zawsze robi. Gdy jesteś w pełnym składzie, to możesz wygrywać, być na pierwszym miejscu.
Nadal wydaje mi się, że ta ławka jest krótka. No, nie da się grać sezonów w 8 graczy.
Ale mają właśnie ciekawe tutaj od takich właśnie ludzi Mije Oni, Joel Morgan, którzy coś tam wnoszą, gdy są na boisku. Natomiast w playoffach, jeśli będą zdrowi, zobaczymy. No.
Zobaczymy.
Daleko
no.
Jeszcze do playoffów. Oni się rozkręcają, są coraz lepsi, więc idą wygrywają blowoutami. To nie jest tak, że oni wygrywają, wiesz, po 2-3 punkty. Oni naprawdę rypią te teamy. To jest dobry znak dla Utah Jazz. Dlatego zacząłem myśleć o nich naprawdę.
To, co zrobili z Golden State Warriors, to w ogóle to miazga.
Dlatego zacząłem myśleć o nich, chociaż bałbym się, naprawdę strasznie bałbym się w kategoriach stawiać w ogóle słowo szansę na tytuł obok Utah Jazz, ale właśnie dlatego, że potrafią przechodzić przez zespoły. Widziałem ich na przykład z Pelicans, zrobili na łatwości. Dobrze.
Ja powiem ci, że jestem pod dużym wrażeniem tych, którzy uważali, że Utah będzie dobre. Czy będzie nawet bardzo dobre.
A pamiętasz, jak w poprzednim sezonie dużo ludzi uważało, że Utah będzie dobre? Jak Mike Conley przyszedł?
No była taka grupa, tak.
Pamiętam, że Piotrek się też miał, Michał Kajzer chyba też miał wysoko w typach. I to jest ten sezon tak naprawdę, to jest ten sezon. Jeszcze Jordana Clarksona zgarnęli. Conley jest zdrowy, póki co. Też trzeba się spieszyć, co lubisz podkreślać, wiesz, że, bo tu wiek jest, nie? I tu jest Achilles już na Conleyu i Achilles na Joe Ingelsie, więc to już jest wiek, to już się trzeba już pospieszyć. Ten sezon, kolejny sezon też jeszcze.
Plus Rudy Gobert post prime, no więc? Ale lepszy ma ten sezon chyba.
Tu kluczem jest do tego, że dali kontrakt Rudy'emu Gobertowi. Że przedłużyli z nim kontrakt. I to jest klucz, dlaczego oni są tak dobrzy w tym sezonie. Bo jakby nie dali kontraktu, to Gobert nie wiedziałby, po co jest w tym zespole. Może by go przehandlowali i tyle.
To by go pewnie nie było już. No. Ale to też, wiesz, no oni zdali sobie sprawę, że są lepsi z dużym kontraktem Goberta niż bez Goberta. No i to jest taka prosta ta. No oczywiście kontrakt będzie za chwilę i gryz w tyłek. Za rok, dwa.
Jak wygrają tytuł, to nie będą...
Zależy, jak on się będzie starzał. No poza tym, wiesz, tam były jednak to, co było chyba głównym elementem, gdzie myśleliśmy o Jucie, no to jest ta wzajemna relacja Michela i Goberta, czy tam, wiesz, czy tam pachniało przecież w pewnym momencie transferem jednego albo drugiego, raczej Goberta. No ale widać, że to się jakoś ułożyło, no więc to jest taki, wiesz, optymizm i pozytyw tego sezonu Utah Jazz.
Mike Conley, jak powiedziałeś, jest glue guy, jest Kylem Lowrym konferencji zachodniej.
Tak, zgoda, bardzo dobre.
Dobrze, Warriors? Napisałem się o Golden State Warriors i dotarłem do takiego rogu, wiesz, dzisiaj. Pierwszy raz w tym sezonie dotarłem do rogu. To jest ta dyskusja w tym stylu, jak mamy często taką dyskusję, że gość gra... z ławki i nie gra dobrze, a może powinien grać w pierwszej piątce, może w pierwszej piątce się otworzy, doda mu pewności. Tak? Taka dyskusja, mamy ją czasem w palmie i się czasem właśnie zacinamy na tym. To mam dzisiaj taki, patrzyłem na Warriors, mówię kolejny raz w tym sezonie i tak dotarło do mnie, na tle mówię tego, co Phoenix Suns z wielkim Franciszkiem Kamińskim z ławki rezerwowych i patrzyłem sobie. Ja spojrzałem w statystykę. Ile razy ja widziałem w tym sezonie Draymonda Greena na boisku bez Stephena Curry'ego? Bo nie mogłem sobie przypomnieć. I mówię, patrzę, nie widziałem. On grał tylko 7 minut w tym sezonie bez Curry'ego. Green nie gra bez Curry'ego. I patrzyłem na te rezerwy Golden State Warriors. Teraz z Wisemanem, tak? Looney jest w piątce.
Tak.
Ludzie różni. Wanamaker, Mulder, Wiggins gdzieś tam gra, tam Oubre gdzieś jest przez chwilę, Pascal jest. I tak patrzyłem na to i pomyślałem sobie, Boże, to powinno lepiej grać. I pomyślałem sobie, czemu tu nie ma Draymonda Greena na boisku, żeby gdzieś ktoś ściął, on mu poda, żeby jakiś handoff poszedł, żebyś taki ruch zrobił, a nie, że grają tak, że Pascal dostaje piłkę w izolacji, Wiseman teraz z ławki dostaje piłkę na jakiś hak, który nie trafia obręczy, albo próbuje się dopchać do kosza, mając jeszcze mało techniki, ale na przewyższeniu gdzieś tam ją tak bić do kosza, z góry wsad dać, wiesz, tak, bo jest długi strasznie. Wiggins gdzieś tam piłkę dostaje w post-up, ja mówię, co to czemu? Mówię, Curry schodzi i nagle nie ma, nie? I faktycznie bez Curry'ego na boisku to nie ma, to jest tam poziomy, wiesz, ataku, 36 atak ligi, nie? No. I tak patrzę i potem sobie myślę o tym ich planie, o którym rozmawialiśmy ostatnio i o tym, że oni postawili, głównie budowali na obozie obronę. I o tym, co Steve Kerr mówił o tym 20 meczu, zbliżamy się, kolejny mecz będzie 20. I tak sobie pomyślałem o tym, może tutaj Draymond Green powinien grać w sensie z tymi rezerwowymi trochę pomóc im, trochę podrygować nimi, może być takim fake rozgrywającym. Ostatniej nocy krył Chrisa Paula w trzeciej kwarcie. Pomyślałem sobie właśnie takim playmakerem tutaj, pomóc tym ludziom, bo im playmakerów brakuje. Mówiliśmy, że Iguodali już nie ma, Shona Livingstona nie ma już, wiesz. I tak mówię, pokozłować trochę ten tuzetniał, a nie, że Oubre musi kozłować i rzucać. To nie jest Kelly Oubre. I wiesz, i tak sobie patrzyłem, ale potem z drugiej strony patrzę na te statystyki Draymonda Greena Ja wiem, że on ma tam 6,7 asyst, ale właśnie, wiesz, może to, ale Boże, 5 punktów na mecz, 23% za 3, ludzie go nie kryją już strasznie, nie? No jest cieniem gracza, ofensywnie, tam miał taką akcję, gdzie próbował dobić piłkę 3 razy spod kosza w tym meczu z Phoenix i tak już kolejny raz widzę, nie może, i tak, wiesz, i z jednej strony, czy wiesz... Ktoś może powiedzieć, no i właśnie dlatego Draymond Green w tych minutach rezerwowych nie gra, bo on nie jest tak dobry. Ale z drugiej strony może wstawisz go, może mu pomożesz się otworzyć, może wiesz, to jest 20 mecz sezonu, weterani potrzebują czasem złapać jakieś nogi pod sobą, ruszyć, to jest tak bywa. Pamiętasz, LeBron był ledziadem w zeszłym sezonie przez 15 minut. Patrzę na Draymonda Greena i to jest nie wiem, to jest pradziadek, nie wiem, to jest pradziad Green. Co o tym myślisz?
Wiesz co, a może właśnie to jest taka trzeźwa ocena, że,
no tak,
że nie wpuszczam go bez Kerego, bo on i tak tam tym chłopakom nie pomoże, a tylko wiesz,
no tak,
a przepali minuty, które ma grać. Poczekaj, ile on ma, pozwól, że spojrzę, ile on gra minut w tym sezonie.
Tak, bo to też jest.
On ma powyżej 30?
Był przez chwilę na limitowanych minutach, nie wiem, tam jest jakiś problem, coś tam przez chwilę było.
On jest przecież po-covidowy jest dodatkowo, więc to tak wszystko było, tak powiedziałbym.
Tam spadł za dwa faule techniczne raz, czy dwa razy już w tym meczu, w tym sezonie, więc mniej tych minut było. Nie, to też, bo to też, wiesz, zależy, ile on jest minut w stanie grać, to też jest, nie? Gdyby mógł grać 30...
Grając gra 26 minut, więc gra tak, wiesz, no gra takie minuty trochę rezerwowego w sumie, no.
Pierwszego, nie? Clarkson gra chyba więcej od niego. No. Ale wiesz, no to jest pewnie taki moment, że te minuty będą iść w górę, powinny, wiesz, bo to nie tak, że na końcu...
No tak, ale wiesz, ale on nadal nie rozwiązuje, on nadal nie rozwiązuje, tak jak powiedziałeś, problemów ofensywnych, on tej ofensywy sam... nie pociągnie.
No właśnie, wydaje mi się, że on się przyda, właśnie o to chodzi, że wydaje mi się, że on się przyda.
Ale sam powiedziałeś, słusznie, że w gruncie rzeczy on jest zupełnie odpuszczany w tej takiej, nawet zachęca się go.
No tak, bo Kamiński chociaż grozi rzutem, więc jak ten, kto jest przy Kamińskim, musi stać przy Kamińskim. Jeśli Draymond będzie na szczycie stał, to nikt go nie będzie krył, nie? I jak go nikt nie będzie krył i gość będzie stał przed nim 3 metry, to nie będzie w co ścinać, nie? Więc trzeba będzie wprowadzić troszeczkę jakiegoś flow, jakieś zasłony, handoffy, ruszyć to, pokombinować. No ale taki główny preset będzie kłopotliwy, nie? Dla Draymonda.
Ale to tak wygląda, jakby wiesz, no te minuty były po to, żeby on był tarczą dla Kerego, no. I wiesz, i on ma jak najlepiej zabezpieczyć te minuty, kiedy ta ofensywa... Aczkolwiek to nadal jest one man show, one man army.
Oni nie wejdą do playoffów, wiesz?
No ja wiem, ale ja to mówię już od przynajmniej kontuzji Clay'a Thompsona.
Też ostatnio tam coś mówiłeś, że szanse są.
Nie, wiesz, ja powiem tak, szanse są, no bo też ten dół jest taki, powiedziałbym, taki niejednorodny, no. Myślisz, że San Antonio ma lepszy zespół?
Lepszy zespół.
Czy Memphis będzie lepszy?
Oj, Memphis, San Antonio. Kerry jest świetny, nie? Kerry jest najlepszym zawodnikiem. Kerry gra fantastycznie, bez piłki, rusza się, jest genialny. W tych meczach z Minnesota niektóre akcje to, o Jezus, nie? To już, wiesz, nie chodzi nawet...
No ja ci powiem, że ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak on dobrze wygląda fizycznie.
Pięknie gra, więc Kerry jest sam...
Czy jemu będzie brakowało trochę szybkości, że wiesz, że straci ten taki, ten ułamek sekundy, który ma nad obrońcą. Nic się nie zmieniło i on fizycznie wygląda taki bardziej, jest, mam wrażenie, zwarty.
Taki gracz jak on, to nie jest już ten sam Steph Curry z Prime'u, ale wygląda bardzo dobrze.
Ale to jest, to jest coś 85%, 90% prime, to jeszcze wystarcza. I wygląda na to, że rzeczywiście on może grać jeszcze 5-7 lat. No. Pytanie, czy będzie mu się chciało, oczywiście... wiesz, kontuzja, to tamto, ale...
Charlotte,
ale...
perspektywa powrotu do domu, do Charlotte.
Do domu, tak. To jak on na Łukasza Podolskiego zagra kiedyś w Górniku. Jakoś nie może się to wydarzyć, niestety. nadal obiecuję. No jak już ktoś był w Japonii, no to do Polski to już jest jeden krok tylko.
Jeszcze przez Białoruś trzeba wrócić.
Na klęczkę.
Albo inaczej, przez Polskę do Białorusi.
Japonii.
Japonia, Polska, Białoruś.
Brzmi jak marsz niemieckiej armii.
O Monako zapomnij, synek.
To już tylko w czasach z rodziną. Dobrze.
Ale to tylko w czasach z rodziną. Ale pod warunkiem, że jesteś byłym ministrem zdrowia. I rezygnujesz z pracy w czasie pandemii światowej. Czy tam... Jesteś rudy.
Jest problem tego Golden State. No i to taki trochę nierozwiązywalny, no bo gdyby jeszcze, wiesz, ten Ubre z tym Wigginsem byli takimi solidnymi graczami, no.
Boże, Wiggins jest, ja nie mogę, patrzeć już, no.
Ja szczerze więc liczyłem na to, że on może defensywnie się jakoś tak bardziej otrząśnie, ale on jest...
Ale widzisz, co to jest.
To może nie jest tak źle.
Ale co, ale nie jest tak źle. Tacy zawodnicy, mam taką myśl, patrząc na Tobiasa Harrisa, świetny występ Tobiasa Harrisa. Mam taką, wiesz, myśl,
Mip.
Żeby wytłumaczyć tych graczy. O, widzisz, mam taką tezę, take. Mógłbym o tym tekst chyba napisać, nie? Patrz, tacy gracze. Dobra, patrz. Tobias Harris, dalej idziemy. Spróbujemy znaleźć podobnych. Harris, Andrew Wiggins.
Tak.
Trzeba, ja będę ich zapisywał. Ile jesteśmy w stanie wymyślić? Wiggins. Rudy Gay.
Tak.
Harrison Barnes.
Tak.
No, Jeff Green, tak, na dokładkę.
Tak, Jeff Green też mi od razu.
Dobra, i wiesz co? I tak, i masz takich graczy skrzydłowych. I tak, oni rzucają zawsze po 18-17 punktów, w zależności, tak. Czy 20. W zależności,
jeszcze tak powiedzmy, Aaron Gordon?
Nie, Aaron Gordon nie umie rzucać.
Nie umie rzucać.
Nie. Tam ci nam coś jeszcze potrafią rzucić.
Coś potrafią.
Dobrze. Harris, Wiggins, Gay, Barnes, Jeff Green. Jak ktoś ma w głowie i mu pasuje, to może też będzie pasować do tego, co powiem. Tak. I oni rzucają po 18, 17, 19 punktów w zależności od punktu, tak. Momentu kariery, który są. Oni są wszyscy, mają warunki fizyczne, różne, lepsze, gorsze, wszyscy są niskimi, tak, skrzydłowymi. Tak. Dobrze, każdy z nich, jak tam przez chwilę chce, to wygląda, jakby umiał bronić, ale tak trochę mu się... Dobrze, tu zostawię. Wiesz co? Ja mam chyba taki statystyczny... Statystycznie potrafię powiedzieć, dlaczego oni są w gruncie rzeczy zawodnikami, którzy nie zmieniają i nie zmieniali w swojej karierze poziomów drużyn. W sensie, więc oni grali, ale poziom drużyny pozostawał ten sam. Bo oni, to będzie bardzo proste, oni się nie potrafią dostawać na linię rzutów wolnych. Oni nie potrafią wymuszać fauli rywali, oni nie potrafią wpędzać rywali, grają w piątce często ci ludzie, Harris, Wiggins, Game Barnes, Jeff Green, grają w piątce. Przeciwko nim często grają jakieś gwiazdy, tak? I oni nie potrafią tych gwiazd, czasem te gwiazdy odpoczywają właśnie na nich, bo oni są zwykle nie są pierwszymi opcjami w ataku, drugimi, trzecimi są czasem. I oni nie potrafią tych gwiazd, które ich kryją, wpędzać w kłopoty z faulami. Nie wymuszają fauli, nie potrafią wejść, nie mają drive'u, nie mają, wolą rzucić z pół dystansu niż wejść do kosza, bo brakuje im trochę skillu, bo się nie nauczyli, bo może przestali się rozwijać, bo dostali duże pieniądze za to, że są duzi, ładnie wyglądają i rzucają po 18 punktów. Czy ja rozwiązałem właśnie to nie wiem, ale gdy patrzę teraz na Harrisów, Wigginsów, Gayów, Barnesów, Jeffów, Greenów, to patrzę...
DeMarów, DeRozanów.
On się trochę dostaje na linię. DeRozana nie dodam tutaj, ale może w pewnym momencie kariery bym
mógł... Caris LeVert?
Nie myślę o nim też tak. Nie. Dobry. Jeszcze nie umiem, ale może też on takim graczem być, faktycznie on takim graczem może być. To myślę o tych wizytach na linii. Ile razy jestem w stanie wejść, a nie zatrzymywać się na pół dystansie i rzucać? Bo oni lubią rzucać z pół dychy. Przez to nie są, wiesz, efektywni za bardzo, nie mają tak, że wiesz, pięć trójek rzucę czy coś takiego. Tak. Jakbyś wyszedł z nimi na kosza, to okazałoby się, wow, ale Tobias Harris jest dobry. Coś takiego. Wow, popatrz, byśmy ich poglądali w Lidze Polskiej, to by zamiatali tutaj. No nic, dobra, taki take. I taki Andrew Wiggins właśnie jest, tak się nic nie nauczył przez te 4 lata w koszykówkę, indywidualnie. Ja, żadnych jakichś zwodów, nic, te postapy jego są takie same, jakie były 3-4 lata temu. Ma jeden ruch w postap, że przestawi nogę i czasem wejdzie pod kosz, tak się wsunie pod kosz, ale jak przestawi, jak dobrze ustawi obrońcę, ktoś mu dobrze wrzuci piłkę. To nic, no, jest Andrew Wiggins.
Wiesz co, ale masz, to każdym razem jak na niego patrzysz, to masz wrażenie, że on nie lubi tej gry. No.
On ma też taką bardzo dużą szczenę, wiesz? Taką w dół mu schodzi. Nie wiem, czy zauważyłeś. Dzisiaj tak przed ekranem, tak? Ma taką, tak, taką zaokrągloną i tak w dół mu schodzi. Tak. Podcast numer jeden koszykarski, taka szczena.
Taka szczena.
Tylko w dół. Miła twarz.
On nigdy nie miał tego drive'u do koszykówki. To wiesz co, LeBron to od razu jakby rozczytał. Na samym początku, nie to wymieniając fajnie. W liście i wiesz, właściwie wyrzucając go z tej drużyny. Mm. Nigdy go specjalnie nie poważał. I zresztą zobacz, że w ogóle... Kiedyś myślało się o jakiejś takiej, wiesz, rywalizacji między nimi, on będzie coś próbował udowodnić, pokazać. Nic, nigdy nikomu niczego nie próbuje udowodnić, mam wrażenie. Ale... Nawet specjalnie o tym nie mówi. No. Także wiesz, on pozostaje w takiej zgodzie z samym sobą. No nie wiem, pamiętasz Amary Stoudemire'a, który co mecz wracał, no, mówi, że wraca, I'm back, wracam do poziomu All-Star i potem to się... Wiesz, to się potem wszystko tam rozsypywało przez kolana, przez uderzenia w gaśnicę, wiesz, to takie różne rzeczy. A on nawet nie mówi, że on jest na poziomie All-Star. On dostał pieniądze, on sobie gra, przychodzi. Czasem coś mu wyjdzie lepiej, czasem wyjdzie gorzej, ale generalnie nie wychodzi. No.
Ważny jest ten... jeszcze skończę tam tą myśl, tylko a propos wymuszania tych fauli na najlepszych zawodnikach, rywali, bo wtedy oni schodzą z boiska i twój zespół na przykład ma większe szanse wygrać. O, i to chodzi. Wiesz? Głównie na końcu. Net rating poprawi. Oni wtedy mają znaczenie, tacy zawodnicy, którzy potrafią wymuszać faule. Z Jasonem Tatumem takie prośby są też, żeby on więcej tych fauli wymuszał, ale on jest strzelcem za trzy po koźle, więc to jest inna historia.
To jest ten 2014 rok to jest jeden z najbardziej rozczarowujących w tym sensie. I Jabari Parker, i on. Pamiętasz, oni mieli zmienić linki, oni mieli wejść, wiesz. I to się nie zdarzyło. I to się
ja mówiłem, że Embiid powinien iść z jedynką. On kontuzjował kościół łódeczkowatą. Ale pamiętam, Wiggins, Parker byli na Sports Illustrated na okładkach. Tak, wszyscy.
Tak. Który będzie lepszy za 3 lata. Trzeba by cofnąć się do palmy i posłuchać, jak się masturbujemy do tego draftu.
Ja myślę, że nie.
Nie było tak źle?
Nie, ja myślę, że nie było tak źle. Nie, ja myślę, że mieliśmy od początku jakieś obiekcje, bo słyszeliśmy przecież o tym, że Wiggins lubi przesypiać mecze w Kanzo. Parker nas jarał może trochę, bo on taki był agresywny, ale też się zastanawialiśmy już, że to Twinner, pamiętasz? To był ten chyba kłopot,
Twinner.
To nie wiadomo.
Potem był drugi Twinner, Aaron Gordon.
To wtedy był kłopot. Aaron Gordon.
To stało się najbardziej popularnym słowem palmy, Twinner. Nie bardzo wiedzieliśmy, o co chodzi, ale Twinner.
Rudy Gay, Twinner. No. Teraz Twinnerzy mogą grać jak najbardziej w NBA-że. W NBA-że. Jeśli jesteś dobrym Twinnerem, możesz grać w NBA-że.
Dlatego wiesz, jak patrzysz na ten draft, to jest w sumie słaby draft. Bo tak jak powiedziałeś, no najlepszym graczem jest zdecydowanie Joel Embiid, potem masz Gordona, Dante Exuma, tutaj jak się grzaliśmy, jak Norki.
Ja jeszcze jestem na wyspie Dante Exuma. Mało ludzi mnie jara bardziej do oglądania w obronie niż Dante Exum. Prawda. Lubię Bradley'a, Avery'ego za to, lubię na Draymonda popatrzeć w obronie, jak pokazuje, wie gdzie ma być, wie co gra rywal. To Dante Exum też zagrzewa drużynę. Ja go lubię, tylko że on nie jest zdrowy. Co to za geny są w ogóle? Spójrzmy na twarz.
To są jakieś ten...
Co to są za geny w ogóle?
Miśko Ala.
No jest takie, nie wiadomo, tam jest troszeczkę marshmallow w nim i ten... Nie wiem.
Wata cukrowa
i...
Markus Smart, Julius Jans, Nick Stauskas, Noah Vonleh,
Smart Peyton. Jest bardzo dobrym graczem.
No dobrze, Smart, no dobrze, no ale to no, nadal jakbyś tak miał w pięciogwiazdkach, robisz taką pięciogwiazdkowej graczy, tak, w takim uproszczeniu, no to 3 gwiazdki, to jest max, nie?
Mm-hmm. Embiid ma 5, nie?
Embiid ma 5, Aaron Gordon 2.
Smart ma 3.
Smart ma 3. Julius Randle 3.
O! Ho! Ho! MIP! Na razie miał jeden dobry sezon. Jakieś 3 tygodnie temu. Jak mu się działo w tym meczu, cośmy wszyscy oglądali, co o 19 grali. Pamiętasz? W niedzielę, co mu się działo z półdychy w pierwszej kwarcie. Strasznie! Ja widziałem ten... O, jak mu się działo!
Ale to 2?
No raczej. No, na pewno nie ten poziom, co... Ja bym go nie dał na tym samym poziomie, co Smart, na pewno nie.
Dobrze. No dobra, ale
nie ma, tak? Takich All-NBA graczy po prostu nie ma.
Znaczy tam Nick Stauskas, Noah Vonleh, Elfrid Payton, Doug McDermott, Dario Saric, Zach LaVine, 3?
O, Zach LaVine jest na poziomie. O, o, on idzie na. On jest na, on jest na 3. Idzie na 4 w tym sezonie. Idzie na 4 LaVine. Czy jeszcze w playoffach będzie musiał zagrać?
TJ Warren, 2? Czy 3?
Ale te 3 mecze TJ'a Warrena w Orlando.
O kurde, aleś tam się. O Jezu, co
pamiętasz?
Tam będzie...
On rzucił 60 punktów w jednym meczu, dobrze pamiętam?
Nie. Tak.
W drugim 40? Posakra. Ja mówię, co się dzieje? Ja mówię, Jezus, pandemia. No. Nie wiem, nie chcę go oceniać, bo jest kontuzjowany.
Adrian Payne. Jusuf Nurkić.
O, Jusuf Nurkić jest trójką. Szkoda tej kontuzji, bo on świetny był w tym. Ale słabo zaczął. Dlaczego tak słabo zaczął ten sezon? Ja tego właśnie nie rozszyfrowałem. Czemu tak słabo? Był tak dobry w bąblu. To teraz nie jest zdrowy. Co się stało? Dawaj, tak. Dalej. Draft 2014.
Tak, James Young.
Wow,
Tyler Ennis. Gary Harris. 2 czy 3?
No to jest 2. Była szansa wydawało na 4. Się, że będzie 3. No,
4
jak myślałem?
Ale wiem, że to będzie, wiesz, two-way gracz taki fenomenalny.
Ale fajnie, że on odżywa w tym sezonie, bo odżywa, bo te dwa ostatnie to były katastrofa. I w tym sezonie odżywa, nadal, trójki trafia i...
Nadal klęczy, moim zdaniem.
A moim zdaniem, tak jak nasz naród wstaje z kolan.
Tak?
No.
Ale to my już ile już wstajemy z tych kolan? To jest najdłuższe wstawanie z kolan w historii. No nie, 123 lata leżeliśmy, prawda? Zapomniałem. To jeszcze trochę mamy przed sobą.
Ale w przeliczeniu na lata kariery w NBA, 2 lata Gary'ego Harrisa, można porównać. 2 z 14.
2 lata to tam...
to tak jak nasze 120 ileś. Gary Harris, Polska.
Bruno Caboclo.
Pamiętasz, jak oglądałeś Bruno Caboclo w Belo Horizonte w małych, ciasnych salkach, żeby potem mi napisać, żebym go wybrał koniecznie w drafcie?
Tak było.
Było.
Wydawało się, że będzie brazylijskim Durantem. No. Coś nie poszło. Mitch McGeary, Jordan Adams, Rodney Hood. 2 czy 3?
2. Mitch McGeary miał fajną karierę na końcu. Zaćpał się chłopak trawą, nie? Było coś takiego. Pamiętasz, jak on wyleciał z ligi 2-3 lata temu? Potem go znaleziono gdzieś nieprzytomnego na jakimś marszu. Tu żartuję.
Wydawało mu się, że jest kobietą. Dobrze. Szabas Napier. Nic. Clint Capela. 3?
No.
2? 3 chyba.
3. O, ładnie teraz odżywa w tym sezonie. W ogóle, jak to Clint Capela zrobił? On powiedział, ja pamiętam, strasznie był, co to jest?
Czytałeś, że grubasek, że to,
co to
że
za belizona biega.
Czekolady, tak. Że te kalendarze chyba przeterminowane adwentowe wcinał.
Że matka krowa. No tak wyglądał, no, nie? Kalendarze adwentowe wcinał. Ja widzę Clinta Capelę. Bombeczka.
PJ Hairston.
PJ Hairston. To był ten draft Detroit? Nie, to nie jest ten kolejny legendarny. Nie, to nie, legendarny draft Detroit 2009.
9, tak, to zwrócimy.
Dawan Summers, Austin Day i.
Jonas Jerebko.
Jonas Jerebko, lepszy draft w historii. Ben Gordon i Charlie Villanueva z wolnych agentów. Detroit się przebudowuje i idzie po Boston.
No tak,
Austin Day Charlie, będzie kolejnym...
Charlie Villanueva.
Austin Day, Austin Day będzie kolejnym Kevinem Durantem. Lepszym, bo jeszcze był playmakerem.
Tak.
Pamiętam, ja się grzałem Austinem Dayem, on w Gonzadze grał chyba, dobrze pamiętam? Grzałem. Dobrze, dalej, co mamy?
Bogdan Bogdanowicz.
Ach, te kolana, mówiłem, bałem się, szkoda.
John Quest jest Kyle Anderson, kończy pierwszą rundę.
Fajnie, on ładnie, ładny sezon miał. Bardzo ładny sezon ma Kyle Anderson. Szkoda, że Memphis, jeśli mogę wejść...
Ma najwięcej na głowie, w sensie już tak, wiesz, już tak w pewnym momencie wszystko spadło na niego, że on musiał tą grę prowadzić i trzeba powiedzieć, że radził sobie, no.
Fajnie, jak oni grają razem z Morantem na boisku, bo jest też fajnie, bo jest bardzo dużo IQ i świetnie podający. On jest... Top 12.
Doktoraty powstają w czasie timeoutów.
On jest top 10, top 12 podający ligi, Kyle Anderson, moim zdaniem. Nie wiem, nie, czy to po asystach widać, pewnie nie, ale jeśli chodzi o w jaki sposób, gdzie on poda, jak podaje piłkę, więc jak on jest z Morantem na boisku, co się stanie z Memphis, jak Memphis wróci i będzie musiało odrabiać te 6 meczów przez te pozostałe dni, to jest nie fair. To jest nie fair dla Memphis. Waszyngton to już tam jest porozbijany i tak, to samo robi Waszyngton, to samo będzie musiał Waszyngton robić, to samo Memphis znowu.
Boston.
Ale Boston miał mecz, 2-3 mecze, tak? A oni mają 6 meczów do odrobienia w krótkim czasie. Jeszcze nie ma ich, no znowu ich nie ma. W ogóle ja cały czas sobie z dwóch...
Jest taki zespół?
No?
Jak Memphis? W ogóle jest ten zespół jeszcze?
Ja sobie cały czas zdaję z dwóch rzeczy sprawę, spróbuję sobie zdać, że to jest rzeczywisty świat,
tak.
Ten przed moim oknem, to jest świat, tak? Ale jest jednak pandemia, jest gdzieś jakiś ten. I to jest NBA, które oglądam, ale nie ma Memphis. No. Ja siedzę w bluzie Memphis teraz na przykład. I aż na rejonie mówią na mnie Misiek.
Dobre.
Kumple mówią na mnie Misiek. Misiek, no, obudź się, a ja o 22 śpię. No nie, no boję się o Memphis moje. Moje Memphis. Mam nadzieję, że pociągnie. Ja.
Dalej jest trochę lepiej, o czym zapomniałem.
A, jest jeszcze druga runda draftu.
Tak, jest lepiej, no już ten może tak nie ten. Tam jest jeszcze pięciogwiazdkowy gracz. Joe Harris, 3?
Nie, jeszcze. Nie? Nie mogę go na tym samym, bo tam jest Smart na trójce cały czas wsadzony. Kobiecie Celtics, czyli kibice Celtics wyskoczyli z okien.
Aha.
No. No, ale Marcus Smart nie może być na tym samym poziomie. No, Smart musi mieć jakieś 3,5 wtedy.
Dobra, 3,5.
No. Nie, Harris dobrze. Jest, nie, Harris to jest 2 cały czas jeszcze.
Clientony Early, Jarnell Stokes, Johnny O'Brien 3, DeAndre Daniels, Spencer
Dinwiddie.
38 numer. No ze 3 to bym chyba dał, no.
Nie gra, nie wiem, jest mi też ciężko ocenić go. Nie wiem, czy to jest
no, wiesz, patrzymy, no wiesz, no jednak 7 lat grał, no.
No, nie wiem.
Dobrze.
No dobrze, ale jesteś.
Jeremiah Grant,
on ma 3. No, on ma 3. MIP.
Glenn Robinson w 3. Zostawmy Nikola Jokic.
No, to jest 5. Dzień dobry. Faktycznie, MBT i Jokic w jednym drafcie poszli. Dziękujemy, no Rafał.
Wspaniale to zrobiłeś, Rafale. Nick Johnson, Walter Tavares, Markel Brown.
Nick Johnson z Arizony, lubiłem.
Dwight Powell.
Garda. Powell, 2.
Jordan Clarkson.
No i tu jesteśmy już w trójce Jordan Clarkson. Jordan Clarkson jest jednym z kandydatów do Most Improved Player też w tym sezonie. To w ogóle, co się stało z Jordanem Clarksonem, jego bardzo ładnie się rozwinął, bo to było takie właśnie zagrożenie, żeby być takim właśnie Tobiasem, Harrisem, shooting guardów. Harris miał bardzo dobry, przepraszam, dobrze, takim Andrew Wigginsem, Gayem. Bardzo ładny. To Jordan Clarkson jest spryciarzem w koszykówkę. On się rozwinął technicznie, on pracował.
Tak, ale pamiętam, że raczej miałeś taką krytyczną, że on tylko potrafi na pałę
rzucać. Na pałę, nie? Bo takim był graczem, no w sensie...
No był takim Kuzmą trochę, no.
A nie wchodź tutaj w Kuzmę, bo ja mam o Kuzmie cieplej myślę już o Kuzmie niż rok temu myślałem.
Ale bo wziął mniejsze pieniądze, może dlatego.
To też.
Jednak słońce Kalifornii jest, da się wycenić. No.
Clarkson się tam w takiego technicznego spryciarza wyszkala. Widać, że chłopak pracuje nad sobą i myśli na boisku.
Szczyt marzeń to chyba Lou Williams, nie?
Że jedno... No. Ale Lou Williams lepszy w playoffach. Wiesz, Lou Williams w playoffach nie istnieje całą karierę.
Zobaczymy. Wszystko przed nim. Russ Smith, Lamar Patterson, Cameron Burstow, Alec Brown, Tanasis Antetokounmpo, Vasilije Micić, Alessandro Gentile,
fajny, od na linię. Gentile to taki Gallinari, bo silny na linię gra jeszcze w Europie. Micicia też pamiętam, oglądaliśmy go na żywo nawet kiedyś.
Tak. Nemanja Dangubić
też grał wtedy na żywo, oglądaliśmy go. No, ale to nic ciekawego, absolutnie.
Semadze Kriston.
To jeden z moich ulubionych graczy przez chwilę był. Bo typu nie umiem rzucać, ale jaki mądry jestem.
Roy Devin Marble.
Był twój przez chwilę gracz z Orlando? Roy Devin Marble?
Był.
Boże, jak my długo nagrywamy tą palmę, nie?
Dziaderstwo.
Dopuśćcie ludzi na
Dopuśćcie
antenę,
młodych, dokładnie. Młody. Oddajcie głos ludziom z komentarzy.
Tak. Zejdźcie ze sceny, no, dziady.
Pora oddać, tak.
Louis Leberry.
Pamiętasz Louis Leberry?
On poszedł do tego, on poszedł do...
W Lidze Letniej biegał kiedyś, taki chłopaczek z grzywą, pamiętasz?
Wielką grzywą, potem w Nowym Jorku był. Jordan McRae.
Poczekaj, przypomniałem sobie właśnie Ligę Letnią Knicks z Louisem Leberry. W Orlando, kurwa. To było jakieś 6 związków temu, no dalej. No,
Jordan McRae.
Jordan McRae, on grał trochę, przez chwilę miał moment w Waszyngtonie.
Miał moment. No, dobre momenty miał w Cleveland zwłaszcza.
Tak, ja nie wiedziałem, o co chodzi zupełnie, że on miał momenty i grał. W sensie nie skojarzyłem zupełnie, czym on gra, czym on dużo rzuca i jeszcze go ktoś pochwalił. Ja mówię, co się stało, czego? Ja mówię, co się dzieje? No.
I też coś nie wyszło.
Ja nie wiedziałem, co się dzieje. No, bo przez cały czas wiedziałem. Xavier
Thames.
Xavier Thames. Poczekaj. Z Memphis?
Z Toronto chyba.
Ale w jakim uniwersytecie grał?
San Diego State.
A to sorry. A to grał z Kałajem.
Wiesz, w ogóle są, nie, czy to jest literówka chyba.
Gdzie?
I Corey Jefferson. Corey Jefferson.
Przez chwilę, co się wydarzyło, przepraszam, chciałem zauważyć, 5 sekund temu, 6, 7, 8, to był największy hype na Corey'ego Josepha w historii.
Szkoda, że był to Corey Jefferson.
Ale był hype przez chwilę.
Był, straszny. Chciałem zapytać, ile gwiazdek, ale się ugryzłem.
No tak, że nagle był, ło, Corey Joseph.
No dobrze.
Ło,
jest, tak, 60. Jest.
Ja, masakra. No dobrze.
No to może nie taki zły draft. I prawdę mówiąc...
Rafał go uratował, tak naprawdę.
Druga jest prawie runda tak dobra jak pierwsza. Jakbyś tak policzył, zsumował gwiazdki, może nie byłoby... Nie byłoby wielkiej różnicy.
Biorąc pod uwagę, że Andrew Wiggins jest minusowym graczem, to może być tak, ale Rafał już uratował ten draft. To śmiało trzeba przyznać. I ten draft wstał z kolan też.
Ciekaw jestem, czy kiedyś poznamy taką, wiesz, taka, będzie taka autobiografia Rafała, to opowie, jak to...
W ciastkarni w Samborze siedział.
Pił z dziadkiem rakiję i tam, wiesz, ten mu powiedział, że Nikola. Nikola.
Kluski śląskie.
Chodź tu do stołu.
On na wózku Nikola przyjeżdża, na takim wózku, bo takie grube dziecko, to lepiej, żeby nie chodził, bo to stawom szkodzi. Przesuwają go na takim Nikole na wózku, Rafał spojrzał i o kurwa, co za talent. Od razu wiedział, zapisał w swoim notatniczku, który zdobył kiedyś.
Jak nalał dziadkowi rakiję, to od razu wiedział, że ten to będzie podawał. Kelner. Kurde.
Tak w domu, wiesz, firany takie jak z pick-upu stare brązowe, nafajdane szlugami, gaszone, wiesz, w szklankach, nie? I mówię, niech ktoś otworzy okno, nieważne, synu, leci stary mecz Partizanu.
Chodź Szymku, obejrzyj trochę koszarki.
I Rafał tam z tym notatnikiem.
Boi się dotknąć czegokolwiek, boi się usiąść, bo boi się, że nie wstaje, się przyklei do tej ceraty po prostu.
I pisze poziom All-Star. Szanse na All-NBA. Okiem skauta. Nie, no to żarty żartami. Nikolaj Jokic tam na jakiś koniach bryczki powoził w ogóle. No dobrze. Kto to ma takie powiedzenie nam z tego Ringera? Jednej osoby coś wyszło, że fat is a potential in disguise, tak? W sensie disguise. To mówi ten taki, co kiedyś go znaleźli, wszedł do nieswojego domu, co robi z Simonsem podcast. Jak on się nazywa? Ten taki łysy gość. Ty ich słuchasz.
Rusilo.
Jak?
Rusilo.
Rusilo, tak? Że fat is a potential in disguise. Nie, to nie on. Przepraszam. To ten.
House.
Strauss z Golden State Warriors. No, aha. On ukuł takie, co, że tak, żeby patrzeć, to poczekaj, to tak, kto jest taki grubiutki? No to Dante, no Dante jak sumie nie jest grubiutki.
Nie, to się.
Z grubego da się wyciosać i wtedy, więc to jest...
Blok tłuszczowy.
No.
No to chyba o Salomonie Hillu było.
A Bóg, nicie kapeli. pętlając trochę. No dobrze, mój drogi, mamy...
Ty myślisz, że Polska doczeka się uhonorowania Kobe'ego Bryanta? W sensie tak, wiesz, tak się zastanawiałem, co można by zrobić. Tak, wiesz co, pomyślałem sobie, że może to byłoby na przykład rondo w Rybniku, bo nie wiem, czy wiesz, że Rybnik jest takim miastem, gdzie jest najwięcej rond w przeliczeniu na mieszkańca.
Myślałem, że to u nas w Słupsku jest tak.
O, to jest dobrze. Mniej więcej 1,6 ronda na mieszkańca Rybnika, żeby to rondo, to... wiesz, połączyć, ale od razu, żeby było takie, wiesz, takie rondo w rondo z rondem Marcina Harasimowicza.
Że się wjeżdża w rondo w rondo?
Tak, że się, wiesz...
Że jesteś Bryantów na rondzie i jeszcze w małe rondo wjeżdżasz, tak?
Co?
Z dużego w małe możesz wjechać.
No nie, ale to małe Bryanta i Harasimowicza większe.
Większe Harasimowicza, z większego Harasimowicza mniejsze wjeżdżasz, które nie ma żadnego wyjazdu, to znaczy ma tylko jeden wjazd i wyjazd, tak? O to
ściana. Nie, tam jest ściana. Od ronda Harasimowicza jest tylko ściana. Takie są bloki, wiesz, jedną stronę, żeby przejechać tylko.
No, też takie.
Ale to wiesz, ja...
Nie, mam lepiej.
Ja czekam na tą autobiografię, część druga, jak oni, wiesz, nadal rozmawiają. I on nadal są znaki, wiesz, odbiera i mówi na przykład tam taki, wiesz, taki Nostradamus. I wtedy Kobe Bryant powiedział, że Polska wstanie z kolan. O! Piękne było.
No dobrze, mój drogi, to Rybnik. Rybnik, miasto partnerskie. To może wróćmy lepiej wszyscy do czytania o tej historii Tonego Parkera i Ewy Longori na Onecie.
O, właśnie. Tak? Zachęcamy
wszystkich do tak, lektury.
Tak, słuchajcie, bo minęło 10 lat. Możemy już 28 lat temu doszło do rozwodu. Ale Longoria czy Erin Barry?
Jeszcze raz?
Erin Barry.
Jeszcze raz?
Jak bez nazwisk?
No bez nazwisk.
Cała historia jest od nazwiska.
No dobrze.
No nie, no to redaktor Wojczyński nie po to wyciągnął ten...
No wyciągasz,
wybrał to po 10 latach.
A teraz wyciągasz, że redaktor Wojczyński musi się takich rzeczy imać.
No, dlatego żal. Jak fajnie być za płatnym portalem jednak.
Fajnie być za paywallem. Pieniądze płyną wprost do ciebie. Bez żadnych wygupy. Nie musisz się wygupiać.
Nie musisz klikać.
Nie musisz gadać o Ewie Longori i Ricku Berry.
Ale ta Barry całkiem przyjemna była w sumie. Ja się tak, wiesz, no... Dosyć podobne w sumie, takie czarniawe.
Ja lubię Longorię.
Lubisz Longorię?
Tak, bardzo.
A jak mi się, że ci osobiste ten, bo właśnie zabrakło
nic takiego...
Zabrakło epilogu trochę w takim, wiesz, takie w tym artykule Wojcińskiego.
No, będziesz mówił, jak pisać na Onet artykuły teraz redaktorowi Wojcińskiemu, proszę.
No nie, ale...
Jak się ułożyło? Tak... Ona poznała jakiegoś gacha, na pewno jest z kimś. Bo widziałem jeszcze jakiś czas temu ją z kimś, no. A co ty myślisz, że sama siedzi?
No, a Vanessa?
Musimy dla Vanessy...
Ale by było, jakby Harakimowicz poderwał Vanessę. Ja bym zwariował.
Ja myślałem że Longoria z Vanessą razem, bo wiesz, kobiety. Ale pomyślałem sobie o tym, że musimy coś dla Vanessy przygotować.
Co?
Coś, żeby ją pocieszać. Pocieszanie Vanessy. Jakąś piosenkę napisać, aha, może specjalny podcast. Pomyśleć o niej ciepło.
Czule. Mówisz, w sensie, ona ma trudną rolę, wiesz? Myślę o tym.
Słuchacze teraz myślą, że będziemy się nabijać. Można się, się trochę nabijać, ale można też trochę ciepło. To tak po przyjacielsku, znaczy przyjacielsku, no nie wiem. No, bo...
Ona ma coś takiego z Matki Boskiej, wiesz?
Ja jej szczerze współczuję. Tak, ma. Ja jej szczerze współczuję.
No, szczerze, dobrze.
Jest
takim szafarzem trochę, wiesz, tajemnicy, wspomnień, no jest taką żywą, takim pasem transmisyjnym, no. Harasimowicz i ona.
To jest nieprawdopodobne, że my od 10 minut jesteśmy na antenie. Trzymaj się, mój drogi.
Niech pani zejdzie ze sceny. Albo jak schodzimy, to w wielkim stylu.
Pa, pa.
Na razie. Cześć. Cześć.